Rozdział 34. Pani de Saint-Méran. Dom państwa de Villefort nawiedziła tymczasem żałoba. Obie panie pojechały na bal same, chociaż pani de Villefort długo i cierpliwie nakłaniała męża, aby im towarzyszył. Wszelkie perswazje spełzły na niczym i prokurator królewski zamknął się swoim zwyczajem w gabinecie, gdzie czekał nań olbrzymi stos akt. Ilość ich przeraziłaby każdego, lecz nie pana de Villefort. Była to w normalnych warunkach porcja zaledwie wystarczająca dla tego tytana pracy. Dziś jednak akta były tylko pretekstem. Villefort nie zamierzał pracować, ale rozmyślać. Zapowiedziawszy, że wolno mu przeszkadzać jedynie w poważnym wypadku, zamknął drzwi, usadowił się w fotelu i jął roztrząsać ponownie wydarzenia, jakie zaszły w ostatnim tygodniu, pojąc go smutkiem i goryczą wspomnień. Zamiast więc przeglądać piętrzące się przed nim akta, otworzył biurko, nacisnął sprężynę skrytki i wydobył plik swoich osobistych notatek. Były to słynne dokumenty, poklasyfikowane starannie, opatrzone nalepkami, gdzie widniały szyfrem nazwiska ludzi, których Villefort uważał za swoich wrogów. Usiłowali bowiem ongi przeszkadzać mu bądź w karierze politycznej i sądowej, bądź w interesach pieniężnych albo w kryjomych amorach. Klucz od owego szyfru znał jedynie Villefort. Liczba nieprzyjaciół wciąż rosła. W owym zaś dniu, kiedy prokurator tak bardzo zląkł się o siebie, był ich już legion. A jednak ileż razy, choć potężni byli i groźni, uśmiechał się, myśląc o nich, jak uśmiecha się wędrowiec spoglądający z najwyższego szczytu na spiczaste turnie, na niedostępne ścieżki i na głębokie przepaście. Miał już to wszystko za sobą. Osiągnął cel podróży, wspinając się długo i z mozołem. Wspomniał po kolei każde z owych nazwisk, przeczytał raz jeszcze i przestudiował skrupulatnie wszystkie dokumenty, a zadumawszy się nad nimi, potrząsnął głową. — Nie — szepnął. Żaden z moich wrogów nie byłby tak cierpliwy i wytrwały, aby odczekawszy do dziś zmiażdżyć mnie teraz owym sekretem. Czasem, jak powiada Hamlet, sprawa najgłębiej pogrzebana wydobędzie się z ziemi i rozbłyśnie w powietrzu niby błędny ogień, ale ogniki te błyszczą tylko moment, aby nas omamić. Korsykańczyk opowiedział zapewne całą historię jakiemuś księdzu, który powtórzył ją panu de Monte Cristo, hrabia zaś przez ciekawość. Ale skądże u licha ta ciekawość? Podjął Villefort, namyśliwszy się chwilę. Czym kierował się pan de Monte Cristo, alias Caccone, syn armatora z Malty, właściciel kopalni srebra w Tesalii, bawiący we Francji po raz pierwszy? Czym powodował się, próbując wyświetlić ten fakt ponury, najtajemniczy i na nic nikomu niepotrzebny? Z tych luźnych informacji, jakich udzielił mi ksiądz Busoni, przyjaciel, i lord Wilmore, nieprzyjaciel hrabiego, wynika rzecz jedna, moim zdaniem jasna, niewątpliwa i oczywista. Nigdy w żadnych okolicznościach nie zetknąłem się z tym panem. Ale Villefort nie wierzył we własne słowa. Nie to było dla niego najokropniejsze, że sekret się wydał. Mógł przecież zaprzeczyć albo nawet wytłumaczyć się jakoś. Nie przejmowało go trwogą owo Manette Kelfares, co pojawiło się raptem na murze, wypisane krwawymi zgłoskami. Przejmowało go trwogą to, że znał rękę, która je skreśliła. Kiedy próbował uspokoić sam siebie, snując rozmaite marzenia i projekty, w których przyszłość ukazywała mu się jako przystań spokojna i bezpieczna, a on wolny od ambicji politycznych, bo po cóż budzić z dawna uśpionego wroga? Zażywający pogodnych uciech w zaciszu domowym, na dziedzińcu zaturkotał powóz. Po chwili zaś usłyszał czyjeś kroki, płacz i lament. Ktoś, widać, już leciwy z trudnością piął się po schodach, a zawodzili słudzy, jak to oni, kiedy pragną okazać państwu współczucie. Villefort odsunął rygiele ku drzwi i zaraz, nie zapowiedziana przez nikogo, wkroczyła stara dama. Szal miała przewieszony przez ramię, a kapelusz trzymała w ręce. Siwe włosy zczesane do tyłu odsłaniały czoło żółtawe, niby kość słoniowa. W kącikach oczu, tak zapuchniętych od łez, że prawie niewidocznych, rysowały się głębokie zmarszczki.
— O, panie zięciu! — zawołała. — Co za nieszczęście! Ja tego nie przeżyję. Na pewno nie przeżyję.
Padła na fotel stojący najbliżej drzwi i wybuchnęła szlochaniem. Lokaje zatrzymali się w progu, nie ośmieliwszy się wejść dalej. Nadbiegł też i Barois. Wrzawa bowiem dotarła do pokoju pana Noirtier. Wilford zerwał się i podskoczył ku teściowej.
— Na miły Bóg, co się mamie stało? — zapytał. — Dlaczego mama tak rozpacza? Gdzież pan margrabia?
— Mój mąż umarł
— odrzekła bez żadnych wstępów, martwo jakby pogrążona w otępieniu. Wilford cofnął się o krok i plasnął dłonią w dłoń.
— Umarł? Jak to nagle? — wybełkotał.
— Tydzień temu po obiedzie wsiedliśmy oboje do karety. Mąż mój czuł się źle już od paru dni, ale myślę, że zobaczy naszą ukochaną Walentynę. Dodawała mu sił i nie bacząc na cierpienia, wybrał się w podróż. 6 mil za Marsylią, zażył pastylki, te co zawsze, po czym zasnął tak głęboko, że wydało mi się to podejrzane. Nie budziłam go jednak, chociaż twarz mu poczerwieniała, a żyły na skroniach nabrzmiały nadmiernie. Potem noc zapadła. Nie widziałam go w mroku, pozwalałam mu spać, ale niebawem krzyknął rozdzierająco, jakby dusiła go zmora, a głowa opadła mu nagle w tył. Obudziłam kamerdynera, kazałam zatrzymać się Stangretowi, zaczęłam cucić męża solami trzeźwiącymi, ale było za późno. Kiedy zajechałam do Ai, był już zimny.
Wilford osłupiał, otworzył szeroko usta.
— A wezwała mama lekarza?
— Natychmiast, ale jak powiedziałam panu, było już za późno.
— Tak, ale czy chociaż postawił diagnozę, na co biedny margrabia umarł?
— Oczywiście, była to apopleksja piorunująca.
— I cóż wtedy mama zrobiła?
— Mąż mój powiadał zawsze, żeby pochowano go w grobie rodzinnym, choćby umarł z dala od Paryża. Kazałam więc włożyć ciało do metalowej trumny. Przywiozą je za parę dni.
O, jakże ja mamie współczuję. Po takim ciosie jeszcze tyle kłopotów i to w mamy wieku.
Bóg użyczył mi sił aż do ostatniej chwili. A zresztą, gdybym umarła pierwsza, mój biedak zrobiłby dla mnie to samo. Co prawda od momentu, kiedy się z nim rozstałam, wydaje mi się, żem bliska szaleństwa. Płakać już nie mogę. Mówią, że w moim wieku człowiek nie ma już łez. Widać to prawda. Ale chyba dopóki cierpimy, powinniśmy płakać. Ale gdzież Walentyna? Dla niej wybraliśmy się tutaj. Chcę się z nią zobaczyć.
Wilford myślał, iż oznajmić, że Walentyna jest na balu, byłoby okrucieństwem. Powiedział więc, że obie jego panie wyszły i że zaraz po nie pośle.
— Niech pan posyła niezwłocznie, niezwłocznie, błagam!
— rzekła stara dama. Wilford ujął panią de Saint-Méran pod ramię i zaprowadził do jej pokojów.
— Niechże droga mama teraz wypocznie — doradził.
Margrabina uniosła wtedy głowę. Sam widok Wilforda przypomniał jej nieodżałowaną córkę, uczucie zaś, którym ją darzyła, przeniosła na Walentynę. To też ciepły ton zięcia rozrzewnił biedaczkę, iż osunęła się na fotel, wtuliła twarz w poduszki i wybuchnęła płaczem. Wilford polecił margrabinę opiece pokojowych, a tymczasem stary Barois podążył wystraszony do swojego pana. Nic tak bowiem nie przeraża starców jak to, kiedy śmierć przestanie na chwilę krzątać się wokół jednego z nich, ażeby ugodzić drugiego. Kiedy pani de Saint-Méran, klęcząc na fotelu, modliła się gorąco, Wilford kazał sprowadzić dorożkę i pojechał do państwa de Morcerf po żonę i córkę. Był taki blady, że kiedy stanął w drzwiach salonu, Walentyna podbiegła doń wołając.
— O mój ojcze, czyżby stało się jakie nieszczęście?
— Babunia przyjechała — odparł Wilford.
— A dziadek?
— spytała drżąc Walentyna. Pan de Wilford nic nie odpowiedział, a tylko podał córce ramię. Uczynił to w porę. Walentyna doznała zawrotu głowy i zachwiała się. Pani de Wilford podbiegła, aby ją wesprzeć i tak wespół z mężem zaprowadzili Walentynę do karety.
— Osobliwa historia. Któż by mógł się tego spodziewać? — Tak, to bardzo osobliwe —
mówiła pani de Wilford. i zrozpaczona rodzina opuściła dyskretnie zabawę, zostawiając jednak za sobą smutek podobny czarnej krepie. Barua czekał na Walentynę przy schodach. — Pan Noirtier chciałby się widzieć z panienką dziś jeszcze — szepnął jej.
— Przyjdę, ale najpierw muszę zobaczyć się z babunią — obiecała Walentyna.
Wrażliwe dziewczę pojęło, iż w owej godzinie potrzebne jest nade wszystko pani de Saint-Méran. Walentyna zastała babkę w łóżku. Nieme uściski, dwa serca nabrzmiałe boleścią, urywane westchnienia, łzy gorące. Cóż więcej można powiedzieć o tych odwiedzinach, przy których asystowała wsparta na ramieniu męża pani de Villefort, okazując przynajmniej na pozór głęboki szacunek biednej wdowie. Po chwili szepnęła.
Jeśli pozwolisz, odejdę, bo tak będzie lepiej. Zdaje mi się, że moja obecność drażni tylko twoją teściową.
Pani de Saint-Méran, usłyszawszy to jednak, szepnęła Walentynie.
O tak, tak, niech lepiej odejdzie, ale ty zostań, zostań.
Pani de Villefort oddaliła się. Walentyna pozostała u wezgłowia babki, prokurator zaś, wytrącony z równowagi nagłym ciosem, podążył za żoną. Zajrzyjmy z kolei do starego pana Noirtier. Noirtier, posłyszawszy, jakieśmy to rzekli, zgiełk w domu, wysłał swego sługę na zwiady. Kiedy Barua wrócił, Noirtier spojrzał nań pytająco. Oko zaś miał żywe, a przede wszystkim inteligentne.
Stało się, proszę pana, nieszczęście, wielkie nieszczęście, oznajmił Barua. Przyjechała pani de Saint-Méran, a mąż jej umarł.
Pan de Saint-Méran i pan Noirtier nigdy za sobą zbytnio nie przepadali, ale wiadomo, jakie wrażenie robi na każdym starcu śmierć rówieśnika. Głowa pana Noirtiera opadła na piersi, jakby strapił się albo zadumał. Po chwili zamknął jedno oko.
— Panna Walentyna? — spytał Barua.
Noirtier przytaknął na swój sposób.
— Jest na balu, o czym pan wie. Wstąpiła tu przecież wystrojona, żeby się pożegnać z panem.
Noirtier znów zamknął lewe oko.
— Chce się pan z nią widzieć?
— Tak.
Zaraz poślę po nią do państwa de Morcerf. Będę czekał, a jak tylko wróci, powiem, żeby przyszła do pana. Dobrze?
— Tak. Barua czatował tedy na Walentynę, a kiedy wróciła, oznajmił jej, jak już wiemy, o życzeniu starca. Dlatego Walentyna, wyszedłszy od pani de Saint-Méran, którą mimo rozpaczy zmorzył sen gorączkowy, udała się do dziadka. Ale przedtem przysunęła tak, żeby babka mogła go dosięgnąć, stolik, na którym stała karafka z oranżadą, ulubionym napojem pani de Saint-Méran, i szklanka. I, jak się rzekło, poszła do pana Noirtier. Ucałowała staruszka, on zaś spojrzał na nią tak czule, że łzy zakręciły się w jej oczach, choć była pewna, że wszystkie łzy już wypłakała. Starzec patrzył na nią znacząco.
— Rozumiem — ozwała się Walentyna. — Chcesz, dziadziu, powiedzieć, że dbasz nadal o moje dobro, tak?
— Tak. — To szczęście, bo inaczej, mój Boże, cóż by się ze mną stało? Była pierwsza nad ranem. Barua miał ochotę się położyć, ozwał się więc, że po tak bolesnym wypadku każdy pragnąłby wypocząć.